Szanowni Państwo, w studiu Dziennika Gazety Prawnej w Karpaczu witamy, gościmy pana profesora Piotra Wachowiaka, rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Profesorze, zacznę od dobrych informacji. Bezrobocie w Polsce według GUS to jest około 5%, według metodologii unijnej jest jeszcze niższe. Właściwie przy takich poziomach bezrobocia nie ma, mówi się, że ono rejestruje tylko tych, którzy szukają pracy, chcą ją zmienić, a nie tych, którzy trwale nie mogą jej znaleźć. Nieco wyższe jest bezrobocie wśród młodych ludzi. Wiemy, że w innych krajach europejskich to jest czasami bardzo poważny problem. Odsetek młodych bezrobotnych jest bardzo wysoki. Jak uniknąć w Polsce tego ryzyka? Jakie kompetencje, jakie umiejętności mogą się okazać kluczowe dla młodych, żeby mieli pracę, żeby mogli ją znaleźć?
Przede wszystkim, proszę państwa, rzeczywiście to jest bardzo dobra informacja, że to bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Tak jak pan redaktor powiedział, w ogóle go nie ma, bo to jest tak zwane bezrobocie płynne. Natomiast nie powinniśmy zwracać uwagę, czy to bezrobocie nie wzrasta, prawda? Bo z bezrobociem jest też tak, że może szybko się sytuacja zmienić na rynku pracy, bo rynek pracy jest jednym z rynków, który jest trudny do przewidzenia. Natomiast ja cały czas mówię, że my nie mamy młodzieży uczyć, nie mamy młodzieży wyposażać w wiedzę, a mamy młodzież kształtować. Kształtować. Oczywiście wiedza jest podstawą, ale wiedza jest zmienna. A więc jeżeli chodzi o wiedzę, to też są bardzo ważne umiejętności pozyskiwania informacji, pozyskiwania wiedzy, analizowania tych informacji i formułowania odpowiednich wniosków. Teraz praca zespołowa się liczy, prawda? Umiejętność pracy zespołowej jest bardzo ważna, bardzo istotna. Dlatego też młodzież trzeba uczyć umiejętności komunikacji, umiejętności negocjacji, umiejętności właśnie współpracy w zespole, umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, czyli można powiedzieć, że te kompetencje miękkie. No i oczywiście w naszej rzeczywistości też kompetencje cyfrowe, bo trudno teraz sobie wyobrazić, ale z tym młodzież chyba lepiej sobie radzi od nas starszych, prawda? Że jednak ma te kompetencje cyfrowe, ale myślę, że one też powinny być na wyższym poziomie.
Ja się zastanawiam nad tą pracą zespołową, którą pan wymienił na pierwszym miejscu, bo może to stereotyp, ale jest takie przekonanie, że z tym my akurat, Polacy, mamy wyjątkowo duży kłopot. Nie umiemy za bardzo ze sobą współpracować. Kapitał wzajemnego zaufania i wzajemnych dobrych relacji, które są warunkiem pracy zespołowej, nie jest zbyt duży. No, pytanie, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić?
Znaczy, obserwując studentów na naszej uczelni, to jednak nie mają już takiego problemu z pracą zespołową. Znaczy, trzeba stworzyć im odpowiednie warunki i zachęcać do tej pracy zespołowej. Dlatego też na przykład na naszej uczelni realizują studenci wiele projektów wspólnie, prawda? Różne przedsięwzięcia, pracują w kołach naukowych.
Czyli trzeba dać tym młodym szansę do
tak,
tej wspólnej.
Tak, trzeba mi dać. Po pierwsze, pracy. Nie przeszkadzać, dać szansę i wspierać. I pokazywać, że jednak ta praca zespołowa daje dobre rezultaty, że 2 plus 2 to nie jest 4, tylko jest 5. Efekt synergiczny co najmniej. A też jest ważne, żeby dążąc do realizacji celów, nie dążyć samemu. Mieć tych partnerów. Często się mówi, że menadżerowie są samotni. Dlatego, że często właśnie nie umieją współpracować, nie budują zespołów i na tej ścieżce do sukcesu pozostają sami i często jej nie realizują.
To jest samotność z wyboru.
Ale to jest samotność z wyboru. Natomiast młody człowiek powinien wiedzieć, że samemu wiele nie osiągnie.
Jasne. Panie profesorze, rozszerzę trochę to pytanie, które zadałem najpierw. Tak sobie myślę, że proste rezerwy, jeżeli chodzi o siłę i konkurencyjność naszej gospodarki, powoli się wyczerpują. Wiemy, że budowaliśmy nasz sukces między innymi dzięki niskim kosztom pracy. Wiemy, że sprzyjało nam wejście do Unii Europejskiej, dopływ funduszy, korzystne położenie, logistyka i tak dalej. Te rezerwy będą tracić na znaczeniu. I teraz pytanie, jakie umiejętności właśnie, może te, o których pan powiedział, jakie kompetencje w gospodarce będą decydować o tym, jak ta konkurencyjność będzie wyglądać. Jak je zdobyć, żeby tę konkurencyjność co najmniej utrzymać, a może nawet powiększyć.
Nie, my musimy powiększyć. My musimy powiększyć tą
To jak to zrobić?
konkurencyjność, innowacyjność. I tu może trochę inne zagadnienie, a mianowicie inwestowanie w badania i rozwój. Ponieważ no, jednak nasze badania naukowe nie są docenione. Udział badań naukowych, w ogóle nauki w PKB jest mały. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, i to wynika z naszego raportu, który przygotowaliśmy, pięć uczelni ekonomicznych w Polsce, że jedna złotówka wydana na naukę daje od 8 do 13 złotych w PKB. I od tego trzeba zacząć.
Zacząć.
Trzeba doinwestować w naukę, bo jeżeli doinwestujemy w naukę, to będziemy bardziej innowacyjni, jeszcze bardziej przedsiębiorczy i będziemy w odpowiedni sposób kształtować liderów, a szczególnie liderów zmian, bo tacy
Tak, bo tacy są
liderzy są
potrzebni.
nam potrzebni.
A jeśli oni jeszcze na dodatek będą mieli te kompetencje, o których powiedzieliśmy, czyli będą potrafili budować zespoły. Będą potrafili razem z zespołami realizować cele. Jeżeli będą mieli te kompetencje, których się teraz w gospodarce wymaga, których się oczekuje, cyfrowe i nie tylko cyfrowe,
To
to rozumiem,
sukces
że
jest
to jest
zapewniony.
recepta na to, żeby Polska się dalej szybko, albo jeszcze lepiej, jeszcze szybciej rozwijała niż do tej pory.
Jeszcze szybciej umiejętność myślenia, podejmowania racjonalnych decyzji, podejmowania ograniczonego ryzyka. No bo wiadomo, teraz działamy w otoczeniu turbulentnym, prawda? W zasadzie otoczenie turbulentne, niepewność jest
Tak.
gorsza od ryzyka,
Tak.
bo nie wiadomo, co będzie dalej. Dlatego też umiejętności podejmowania ryzyka, ale ograniczonego ryzyka też są bardzo ważne.
To jak nauczyć, albo lepiej użyję słowa, którego pan użył, jak ukształtować tych młodych ludzi, tym zwłaszcza liderów, żeby potrafili tak działać.
Musimy zmienić system nauczania i to nie tylko w szkołach wyższych, bo tam się dokonują według mnie bardzo pozytywne zmiany, bo my z tego sobie zdajemy
Tak.
sprawę, ale także na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, żeby nie tylko wymagać od uczniów wiedzy teoretycznej, ale też, żeby zwracać uwagę na te umiejętności, o których mówiliśmy, ale także kształtować odpowiednie postawy, właśnie te postawy
Współdziałania.
bycia przedsiębiorczym, bycia współdziałania i koncentrować się, czy budować wokół wartości, o których też według mnie za mało się mówi, a szczególnie wartości szacunku, wartości właśnie współpracy, profesjonalizmu, prawdy, uczciwości.
Trzymając się dziedziny, która jest panu profesorowi najbliższa, czyli ekonomii, to proszę mi powiedzieć, czy na taką zmianę kształcenia w szkołach, mówię o szkołach średnich, jest szansa i czy daje taką szansę zamiana przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na przedmiot biznes i zarządzania? Od tego roku uczniowie szkół średnich uczą się biznesu i zarządzania, cokolwiek to oznacza, ale może to jest w tym obszarze przynajmniej szansa na tę zmianę, o której pan
Znaczy, to
powiedział.
jest bardzo dobry kierunek i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych zmian. Przede wszystkim jestem zadowolony, że to będzie przedmiot maturalny, że będą uczniowie mogli wybrać go jako właśnie ten przedmiot maturalny, bo dzięki temu ten przedmiot staje się też bardzo ważnym przedmiotem. Druga rzecz, matura nie będzie maturą typową, bo podczas egzaminu maturalnego będzie oceniany projekt, który będzie realizowany przez maturzystów. Czyli jak będzie oceniany projekt, to będą oceniane te umiejętności, między innymi te umiejętności, o których mówiliśmy. Czyli nie będzie to tylko i wyłącznie matura teoretyczna sprawdzająca wiedzę, ale będzie również to matura sprawdzająca te najważniejsze umiejętności. Więc myślę, że bardzo dobrze, że został wprowadzony ten przedmiot i że nastąpiła zmiana i nareszcie ten przedmiot jest przedmiotem maturalnym.
I miejmy nadzieję o wiele ciekawszym niż był do tej pory dla samych zainteresowanych. Czyli
będziemy wspierać nauczycieli i będziemy wszystko robić, żeby ten przedmiot był jak najbardziej interesujący, bo głównym celem tego przedmiotu jest rozbudzenie u młodych ludzi tej postawy przedsiębiorczej, bo przecież postawa przedsiębiorcza jest przydatna i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym.
Jeśli dobrze zrozumiałem pana profesora, chętnie by pan tę edukację ekonomiczną, edukację do przedsiębiorczości rozszerzył i rozbudował i objął nią nie tylko szkoły średnie, ale i nawet szkoły podstawowe.
Bo w zasadzie na każdym przedmiocie w szkole podstawowej, czy to polski, czy historia, czy matematyka, można nawiązywać do przedsiębiorczości. Chociażby na polskim pokazywać sylwetki osób przedsiębiorczych, prawda? Na historii pokazywać, jak następował ten rozwój przedsiębiorczości i jakie
osiągnąć
były kluczowe czynniki sukcesu, co można osiągnąć. Na matematyce zadania związane właśnie z prowadzeniem na przykład firmy.
Na koniec, panie profesorze, konkluzja prosta i w gruncie rzeczy banalna. Jeżeli chcemy silnej gospodarki, jeżeli chcemy, żeby się szybko rozwijała, to kluczem jest edukacja, o której rozmawialiśmy.
Tak. Znaczy musimy tak inwestować w badania i w naukę i inwestować w młodzież. To są dwie bardzo opłacalne inwestycje.
Z akcentem na musimy.
Tak, z akcentem na musimy.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Państwa gościem i moim był pan Piotr Wachowiak, profesor i rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.